radiowo-internetowe studium biblijne.
Witamy Państwa w kolejnym odcinku radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy tytuł to Najtrudniejsze karty Ewangelii. Dzisiejszy wykład wygłosi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Dzisiejsze spotkanie z radiowo-internetowego studium biblijnego nosi tytuł Matka i bracia w misji Jezusa Chrystusa. Oto Jezus wyruszył w drogę ku Jerozolimie. W drodze tej uczy uczniów modlitwy. W drodze tej pojawiają się na kartach Ewangelii Jego matka i bracia. Jaką rolę pełni przywołanie Matki Jezusa i Jego braci w przekazie Ewangelii? Historię bowiem mówiącą o przybyciu do Jezusa Matki Jego oraz Jego braci przekazują wszystkie Ewangelie synoptyczne. Przeczytajmy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Niego Jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Tekst świętego Łukasza opiera się na przekazie Ewangelii świętego Marka. Według przekazu świętego Marka informacja o przybyciu krewnych do Jezusa nawiązuje do wzmianki o wyjściu bliskich Chrystusa w celu zatrzymania Go z powodu rozpowszechniania się negatywnej o Nim opinii, która tak naprawdę szkodziła tak Jemu, jak i również Jego rodzinie. Zapisze święty Marek: Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy.
Święty Łukasz jednak, korzystając z tekstu zapisanego przez świętego Marka, dokonuje zmian, opuszcza pewne fragmenty, które są obecne w przekazie Ewangelii według świętego Marka. Dlaczego?
Autor trzeciej Ewangelii, relacjonując historię przybycia matki Jezusa i jego braci do Jezusa, bazując na tekście Ewangelii świętego Marka, dokonał pewnych opuszczeń. Opuścił przede wszystkim motyw przybycia matki Jezusa i jego braci. Łukasz opuścił to. Uczynił tak dlatego, że nie chciał pisać negatywnych opinii o mistrzu z Nazaretu. To jest rzecz ciekawa, że święty Łukasz generalnie opuszcza tak z historii Jezusa, ale też w Dziejach Apostolskich, wszystkie fragmenty, które mogłyby być negatywnym świadectwem misji mistrza z Nazaretu, czy też misji jego apostołów. Łukasz pokazuje, że trzeba mówić, że trzeba pisać o Jezusie Chrystusie, można powiedzieć o wydarzeniu Jezusa, trzeba mówić zawsze pozytywnie. Warto pisać tylko to, co służy zbudowaniu. Święty Łukasz niejako milczy o niepowodzeniach, o trudnościach w misji rozchodzenia się dobrej nowiny. To cecha całego dzieła Łukasza. Pozytywne patrzenie na przedstawianych bohaterów. Dla świętego Łukasza bazą jest, zresztą podobnie jak i dla świętego Mateusza, bazą jest Ewangelia według świętego Marka. Rzecz jasna, Łukasz korzysta także z tekstów, które krążyły po terenach Palestyny, jak również z przekazów, do których sam dotarł, które sam zbadał, które sam odszukał. Przejmując te teksty, autor trzeciej Ewangelii dokonuje przepracowania ich w duchu swoich teologicznych zamierzeń. Tak też było z historią przybycia do Jezusa jego matki i braci, którą święty Łukasz czerpie z przekazu Ewangelii świętego Marka i przepracowuje w duchu swoich założeń teologicznych. Święty Marek zapisze, że matka Jezusa i jego bracia przybyli, gdyż dowiedzieli się, że Jezus odszedł od zmysłów. Łukasz, jak powiedzieliśmy, pominął te informacje. Pominął także oszczerstwa znawców prawa, wedle których Jezus mocą złego ducha, mocą Belzebuba, wyrzuca złe duchy. Ewangelista umieścił Święty Łukasz umieścił jedynie informacje o przybyciu matki i braci Jezusa oraz o trudności dotarcia do Jezusa z powodu tłumu. W wersji Świętego Łukasza nie ma także mowy o tym, że Jezus przebywa w domu wypełnionym słuchaczami. Można odnieść wrażenie, że w Ewangelii Świętego Łukasza scena opisująca przybycie matki i braci Jezusa następuje po wygłoszeniu przypowieści o ziarnie oraz po jej wyjaśnieniu i odniesieniu do życia. Łukasz po tej przypowieści komponuje krótką scenę, której celem jest podkreślenie, na czym polega prawdziwe pokrewieństwo z Jezusem. Łukasz po to pisze, aby podkreślić konieczność słuchania i zachowywania Słowa Bożego. Struktura całego tego opowiadania jest bardzo prosta. Składa się z trzech krótkich zdań, stanowiących trzy oddzielne jakby elementy całego opisu. Najpierw zostaje podana informacja, że przybyła matka i bracia Jezusa. Jezus zostaje powiadomiony o ich przybyciu, po czym zostaje podana odpowiedź Jezusa zawierająca ważne pouczenie o charakterze dydaktycznym i moralnym.
Skoro jest to opowiadanie zawierające pouczenie o charakterze dydaktycznym i moralnym, to czy rzeczywiście miało to ono miejsce? Czy rzeczywiście Maryja i bracia Jezusa przybyli do Niego? Czy też jest to jedynie opowiadanie przykładowe?
Tylko raz Ewangelie synoptyczne, a więc Ewangelia Marka, Mateusza, Łukasza, ukazują matkę Jezusa i jego braci obecnych przy mistrzu w czasie jego ziemskiej działalności. Być może wskazuje to, że rodzina nie towarzyszyła Chrystusowi w czasie jego wędrówek po Galilei i że tylko z jakiejś okazji, jakby jedynie gościnnie, zapragnęła go zobaczyć. Pewnym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy może być scena w Nazarecie, gdzie Jezus oświadcza, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Warto pamiętać, że po tym oświadczeniu mieszkańcy Nazaretu wyrzucają Jezusa poza bramy rodzinnego miasta, co więcej, chcą go nawet zabić. To negatywne nastawienie mieszkańców Nazaretu mogło wpłynąć na powściągliwy stosunek rodziny względem Jezusa. W pozostałych tekstach Ewangelii synoptycznych nie ma w ogóle mowy, by Maryja czy też ktoś z rodziny Jezusa byli obecni w gronie osób mu towarzyszących. Nieco inną tradycję przekazuje autor czwartej Ewangelii, święty Jan, który wspomina o obecności Maryi i rodziny Jezusa podczas jego publicznej działalności. Jedynie także święty Jan wspomina o obecności Maryi pod krzyżem. Autorzy jednak Ewangelii synoptycznych najprawdopodobniej nie znali tych przekazów, z których korzysta święty Jan. Stąd też piszą o jednym przybyciu krewnych do Jezusa. Być może ze względu na dydaktyczne wykorzystanie tego faktu przez Jezusa. Można z całą pewnością uznać, że matka Jezusa i jego bracia chcieli się z Jezusem spotkać. Rzeczywiście przybyli oni do Jezusa. Sam opis, kompozycja, redakcja to dzieło poszczególnych ewangelistów.
Dlaczego ewangelista określa Maryję mianem matki Jezusa, nie podaje zaś jej imienia?
Tak święty Marek, Mateusz, jak i święty Łukasz rzeczywiście relacjonując to wydarzenie zapiszą jedynie jego matka. Nie wymieniają imienia Maryi. To ciekawe, bo w Ewangelii Dzieciństwa, w pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii Łukasza, ewangelista aż 12 razy wymienia imię matki Jezusa Maryi. Co więcej, Łukasz czyni ją główną bohaterką tej Ewangelii Dzieciństwa. Jednakże od chwili, gdy Jezus zaczyna działalność publiczną, postać Maryi zostaje jakby usunięta w cień. Wyraźnie wprost pojawia się jedynie w omawianym dziś fragmencie, jednak bez imienia. Ewangelista zapisze, że do Jezusa przyszła jego matka.
Osoba Maryi zostaje jeszcze przywołana w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy jakaś kobieta głośno zawołała do Jezusa, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Na co Jezus odpowiada, owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Warto zatrzymać się na chwilę nad tym fragmentem. Oto, gdy Jezus raz wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy, wtedy został oskarżony, że czyni to mocą Belzebuba, pisze święty Łukasz. Odpierając złośliwe zarzuty, ostrzega słuchaczy przed duchem nieczystym, który zawsze może wrócić do uzdrowionego człowieka, by zniszczyć zastane dobro. Może sprawić, mówi Jezus, jeszcze gorszy stan. Temowe nieoczekiwanie przerywa jakaś kobieta z tłumu, która zaczyna wysławiać Matkę Jezusa. Treścią błogosławieństwa kobiety jest macierzyńskie posłannictwo Maryi. Kobieta nie wymienia imienia Maryi, ale mówi o jej łonie i piersiach, które jednoznacznie odnoszą się do jej funkcji macierzyńskiej. Rzecz jasna, że podmiotem szczęścia nie są piersi i łono, ale kobieta, która poczęła w swoim łonie, zrodziła, wykarmiła piersiami i wychowała Syna, Jezusa Chrystusa. Maria zostaje nazwana szczęśliwą ze względu na jej Syna. Kobieta także, ta z tłumu, wygłasza pochwałę pod adresem samego Syna, który jest przyczyną jej dumy. Dla Maryi bycie Jego matką jest największym zaszczytem, jaki mógł spotkać jakąkolwiek kobietę na ziemi, ponieważ On jest Synem godnym największej czci. Znamienną jest odpowiedź Jezusa, który nazywa szczęśliwymi tych, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Jezus nie zaprzecza słowom, które wypowiada ta kobieta z tłumu. Rzeczywiście, należy nazywać Jego Matkę błogosławioną. Mistrz z Nazaretu zwraca jednak uwagę na jeszcze inne źródło szczęścia. Jezus potwierdza pochwałę Maryi wynikającą z tajemnicy jej macierzyństwa, ale za doskonalsze uważa szczęście, którego źródłem jest słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie Go. Mówiąc w taki sposób, podkreśla duchową wielkość swej matki oraz zwraca uwagę na godną naśladowania jej postawę. W latach dziecięcych bowiem mistrza z Nazaretu Maryja z wielką uwagą słuchała Słowa Bożego i sprawiła, że Słowo stało się ciałem. Przyjmowała to Słowo z wielką wiarą. Zachowywała je i nieustannie rozważała w swoim sercu. Można powiedzieć, że Maryja była pierwszą prawdziwą uczennicą swojego Syna oraz wzorem dla tych, którzy winni słuchać Słowa Bożego, winni strzec Go w swoim sercu i wprowadzać Go w czyn.
Ciekawym jest, iż w obu przypadkach, tak w scenie, gdy przychodzą do Jezusa Jego matka i bracia, jak również w scenie, gdzie jakaś stojąca w tłumie kobieta błogosławi Maryję, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś, w obu tych przypadkach Jezus podkreśla, iż błogosławionymi, iż Jego rodziną są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Kiedy Izrael otrzymał od Boga prawo na Synaju, został zobowiązany do przestrzegania Jego przepisów. Tylko słuchając i przestrzegając przepisów prawa, mógł wytrwać w wierności Panu. Wielokrotnie starotestamentalni mędrcy wskazywali, że Słowo Pana jest źródłem szczęścia. Ze wszechmiar niezwykłymi są słowa Psalmu 119, który można określić mianem hymnu na cześć Bożego Słowa. Psalmista wskazuje, że Słowo Pana jest lampą i światłem na ścieżkach tego, kto je zachowuje. Słowo Boże, pisze psalmista, pozwala zachować w czystości drogę życia. Słowo Boże, pisze psalmista, jest niezmienne i trwa na wieki. Słowo Boże poucza niedoświadczonych. Ten zatem, pisze psalmista, kto słucha i zachowuje Boże prawo, jest sprawiedliwy i otrzyma błogosławieństwo od Pana, którego wyrazem będzie długie życie, dobrobyt i bogactwo. W tym duchu Jezus podkreśla, że fundamentalną sprawą, jest słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie zawartych w nim wskazań. Ci, którzy słuchają i wypełniają zawarte w Słowie Bożym wskazania, są prawdziwą rodziną Mistrza z Nazaretu. Słuchając i wypełniając Słowo Boże, stajemy się jak Maryja, jak bracia i siostry Jezusa.
W tekście Ewangelii do Jezusa przychodzi Jego matka, ale przychodzą także i Jego bracia. Jak rozumieć wskazanie, które jest obecne w nowotestamentalnych tekstach, iż Jezus miał braci?
W tekstach nowotestamentalnych wzmianka o braciach Jezusa pojawia się wielokrotnie. Jest mowa o rodzinie Jezusa w omawianym dziś przez nas przekazie. W tekście Ewangelii świętego Marka i Mateusza można znaleźć jeszcze wyraźniejsze odniesienie do rodziny Jezusa. Ewangeliści zapiszą, że gdy Jezus zakończył nauczać, przyszedł do swojego miasta rodzinnego i tam nauczał w tamtejszej synagodze. To Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Słuchający go byli zdumieni, stąd też pytali się, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Miriam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry czyż nie żyją wśród nas? Również w czwartej Ewangelii, po wydarzeniach w Kanie Galilejskiej, święty Jan zapisze: potem Jezus, jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Po raz kolejny kwestia rodziny, braci Jezusa, wraca w siódmym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, gdy zbliżało się żydowskie święto namiotów, czyli radosnego wspomnienia czasu, gdy Izraelici, idąc z Egiptu do krainy Kanaan, mieszkali w szałasach i namiotach. Do obchodzącego tereny Galilei Jezusa zwracają się jego bracia, zapisze święty Jan. Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu, mówią jego bracia. I ewangelista święty Jan podkreśli, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Kiedy zaś Jezus, odpowiadając na ich zarzuty, stwierdzi, że jego czas jeszcze nie nadszedł, autor czwartej Ewangelii zapisze, to im powiedział i pozostał w Galilei. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednak nie jawnie, ale skrycie. Znów mamy wzmiankę o rodzinie, o braciach Jezusa. Kolejna wzmianka o braciach Jezusa pojawia się w Dziejach Apostolskich po wniebowstąpieniu Jezusa. Święty Łukasz zapisze, że po powrocie z góry zwanej Oliwną apostołowie weszli do sali na górze i trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa i braćmi Jego.
Informacja o braciach Jezusa pojawia się także w pismach świętego Pawła.
Apostoł narodów dwukrotnie wspomina o braciach Jezusa. Po raz pierwszy czyni to w liście do Galatów. Wspominając swoje nawrócenie i pierwsze miesiące swojej misyjnej działalności, apostoł Paweł stwierdza, że po 3 latach od wydarzeń, które miały miejsce u bram Damaszku, czyli od nawrócenia, Paweł pisze, udał się do Jerozolimy, by zapoznać się z Kefasem, u którego pozostał jedynie 15 dni. I dalej pisze Paweł w liście do Galatów, spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Druga wzmianka o braciach Jezusa pojawia się także w liście do Koryntian, kiedy święty Paweł broni swojej godności apostolskiej. Będąc zaś apostołem Jezusa Chrystusa, Paweł pyta, czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty, siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i Kefas? Znowu pojawia się wzmianka o braciach Jezusa Chrystusa.
Informacja zatem o braciach Jezusa, jak również o jego siostrach, są dość częste. Równocześnie cała tradycja chrześcijańska podkreśla, iż Jezus był jednorodzonym synem Maryi. Jak to pogodzić ze wzmiankami o braciach i siostrach?
Na podstawie przytoczonych tekstów, szczególnie zaś tekstów 6 rozdziału Ewangelii Marka, 13 rozdziału Mateusza i listu do Galatów, wynika, że braćmi Jezusa nazywano zasadniczo 4 osoby: Jakuba, Józefa, Judę i Szymona. Oczywiście jest wzmianka o siostrach Jezusa, ale zwróćmy uwagę, że te wzmianki są bardzo ogólne. Ewangeliści nie podają imion tych kobiet. Warto zastanowić się zatem, jak w tradycji, w historii próbowano rozwiązać kwestie braci i sióstr Jezusa. W literaturze starożytnej istnienie braci i sióstr Jezusa wyjaśniano na różne sposoby. Autor apokryfu z II wieku, zwanego pod nazwą Protoewangelia Jakuba, jak również ten sam motyw jest w pseudoewangelii Mateusza, wyjaśnia, że to Józef miał dzieci z pierwszego małżeństwa i już jako starzec miał zostać cudownie wybrany na męża Maryi. Stąd też później wzmianka o braciach i siostrach Jezusa. Warto posłuchać tego fragmentu apokryfu, żeby zobaczyć, jak pierwotne chrześcijaństwo próbowało rozwiązać niewątpliwy problem. W przekazie protoewangelii Jakuba czytamy: gdy Maryja osiągnęła 12 lat, kapłani zwołali na radę i mówili: oto Maryja osiągnęła 12 lat w świątyni pańskiej, cóż mamy czynić, by nie splamiła przybytku Pana Boga naszego? I rzekli doń do arcykapłana: ty masz pieczę nad ołtarzem pańskim, wejdź i módl się w jej sprawie, a uczynimy to, co ci Pan Bóg objawi. I pisze apokryf: i wszedł kapłan do świętego świętych, odziany w strój z 12 dzwonkami, i modlił się w jej sprawie. A oto anioł pański stanął, mówiąc: Zachariaszu, Zachariaszu, wyjdź i zwołaj wdowców pośród ludu, i niech każdy z nich przyniesie różdżkę, i stanie się Maria żoną tego, któremu Bóg okaże znak. Wyszli więc posłańcy na cały kraj judzki i zabrzmiała trąbka pańska, i oto zbiegli się wszyscy. I dalej tłumaczy apokryf, próbuje znaleźć rozwiązanie tych braci Jezusa. Także Józef wyszedł im naprzeciwko i zgromadziwszy się razem udali się do kapłana, trzymając w ręku różdżki. A kapłan, wziąwszy od nich różdżki, wszedł do świątyni i modlił się. Skończywszy modlitwę, wziął różdżki i wyszedł i podał im. Ostatnią różdżkę wziął Józef. A oto gołąbka wyleciała z różdżki i usiadła na głowie Józefa. I rzekł kapłan: Józefie, Józefie, na ciebie wypadło, byś wziął dziewicę pańską, by jej strzec dla niego. Sprzeciwił się Józef i rzekł kapłanowi: mam synów. Józef mówi: mam synów, jestem starcem. Ona zaś jest młodziutką dzieweczką. Nie, zaiste, bo stanę się pośmiewiskiem dla synów Izraela. Odrzekł kapłan: Józefie, bój się Boga, Pana twojego. Teraz więc przeto, Józefie, nie lękaj się. I kończy się ta historia apokryficzna. Józef, zdjęty lękiem Bożym, wziął ją w swoją opiekę i rzekł do niej: Maryjo, wziąłem ciebie ze świątyni pańskiej, teraz cię zostawiam w domu moim. Nieco inaczej ta historia kończy się w późniejszym apokryfie pseudoewangelii Mateusza. Tam czytamy: Józef rzekł: nie sprzeciwiam się woli Bożej, lecz dotąd będę strzegł dzieweczki, aż poznam, który z moich synów, zgodnie z wolą Bożą, może wziąć ją za małżonkę. Te apokryficzne opinie mówiące o starym Józefie, który był wdowcem i który miał synów, powtarza potem wielokrotnie, powtarzają różni ojcowie Kościoła, pisarze starożytni. Oczywiście pojawiają się też opinie, że Józef i Maria po urodzeniu Jezusa mieli potem jeszcze inne dzieci. Obie jednak powyższe hipotezy, wskazujące, że stary Józef miał synów z poprzedniego małżeństwa, czy też opinia o dzieciach Józefa i Marii, tak naprawdę nie mają żadnego potwierdzenia w tekstach nowotestamentalnych. Co więcej, warto zwrócić uwagę, chociażby gdybyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, wersety 41-52. Jest tam mowa o podróży nazaretańskiej rodziny do Jerozolimy na święta Paschy. Potem zostaje zagubiony 12-letni Jezus, rodzice Jego wracają i po trzech dniach, pamiętamy, poszukiwań odnajdują Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Pójście do Jerozolimy jest określone mianem ich zwyczaju, a zatem rodzice Jezusa chodzili z Jezusem do Jerozolimy co roku na święto Paschy. W tekście nie ma żadnej wzmianki i nic nie pozwala domniemywać, żeby w tych wyprawach towarzyszyły Jezusowi i Jego rodzicom jakiekolwiek inne ich dzieci, bracia czy siostry Jezusa. Gdyby takowe istniały, zapewne pojawiłyby się w tym opowiadaniu. Również gdyby mistrz z Nazaretu, to inny fragment, do którego warto się odwołać, Ewangelia Jana, scena pod krzyżem, gdyby mistrz z Nazaretu miał rodzeństwo, wówczas po śmierci Jezusa do opieki nad matką byłoby zobowiązane jego rodzeństwo. Nie byłoby potrzeby, żeby przekazywać matkę świętemu Janowi.
W opinii jednak niektórych badaczy ostatni wers w Ewangelii świętego Mateusza relacjonujący dzieje narodzin Jezusa pozwala przypuszczać, iż po narodzeniu Chrystusa Józef i Maryja mogli mieć dzieci.
Zakończenie relacji narodzin Jezusa według Ewangelii Mateusza kończy się stwierdzeniem: Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie i nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Wyrażenie jednak Józef nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, nie oznacza, nie sugeruje, że potem nastąpiło małżeńskie pożycie. Wręcz przeciwnie. Czytając komentarze odnoszące się do określenia Maryi jako dziewicę, ich odnoszenia się do ówczesnej sytuacji, można mieć pewność, że po narodzeniu Jezusa nic się nie zmieniło. Można znaleźć naprawdę dużo opracowań podkreślających dziewiczy stan Maryi przed i po narodzeniu Jezusa.
Jak zatem rozumieć owych braci i siostry Jezusa wzmiankowanych w Nowym Testamencie?
Według świętego Hieronima i świętego Augustyna, bracia i siostry, o których wspominają ewangeliści, są to krewni Jezusa. Co prawda, pamiętajmy, że Ewangelia Marka, Mateusza, Łukasza, Jana napisana jest w języku greckim. Ale pamiętajmy, że chociaż język grecki na określenie kuzyna używa terminu anepsios, jednak warto zwrócić uwagę, że w całej Septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, termin ten anepsios występuje tylko 3 razy. A w Nowym Testamencie występuje jedynie w liście do Kolosa na określenie relacji rodzinnej, że kuzynostwa między Barnabą i Janem Markiem, 4 rozdział listu do Kolosan. W każdym innym przypadku autorzy ksiąg biblijnych określają krewnych bliższych i dalszych terminami brat, adelfos, i siostra, adelfe, których tych terminów pierwsi chrześcijanie używali także w odniesieniu do innych członków Kościoła. Słowa brat używano także nawet wobec członków tego samego narodu, czy też tej samej społeczności ludzkiej. Należy zatem przyjąć, idąc także śladem całej tradycji Kościoła, że bracia, o jakich mowa w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukaszowej, 8 rozdziale, i w innych tekstach nowotestamentalnych, odnoszą się do bliskich krewnych Jezusa, którzy towarzyszą także Jego matce.
Na koniec, dziękując za udział w dzisiejszym studium, tradycyjne pytanie konkursowe. Opisując scenę przybycia Matki Jezusa wraz z bliskimi, święty Marek podaje, że byli oni zaniepokojeni o Jezusa, gdyż mówiono, iż odszedł On od zmysłów. Dlaczego święty Łukasz opuszcza tę wzmiankę? Odpowiedzi prosimy przesłać na adres mailowy studiumbiblijne@diecezja.tarnow.pl bądź też tradycyjną pocztą na adres Studium Biblijne, ulica Plac Katedralny 6, 33100 Tarnów. Zapraszamy także, szczególnie w czas adwentowego oczekiwania, na uroczystość Narodzenia Pańskiego do lektury dobrej książki. Zapraszamy na strony wydawnictwa Biblos www.biblos.pl. Zapraszamy na spotkanie za tydzień.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.